Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Dariusz. Witam, ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj tak pomiędzy transmisjami, bardzo ważnymi, cieszę się, że jakoś udało nam się jednak znaleźć ten czas na audycję. Więc pomiędzy tymi transmisjami będziemy mówić o opiece długoterminowej nad osobami przewlekłe chorymi, starszymi, takimi po prostu, które tej opieki wymagają, potrzebują i taką opiekę, którą powinniśmy my, którzy jeszcze jesteśmy sprawni, powinniśmy zapewniać naszym bliskim, chociaż nie tylko bliskim. Witam w studiu miłych gości, pani Aleksandra Wachowiak z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z Torunia. Witam Pani Olu. Pani już była w tej audycji.
Miałam okazję.
Więc już Pani jest oswojona z tym studiem. Oraz Pan Leszek Guga. Pan jest psychologiem z Toruńskiego Zakładu Materiałów Opatrunkowych i z Fundacji Razem Zmieniamy Świat, z fundacji, która związana jest albo działa w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych. Zgadza się?
Tak jest. To jest fundacja utworzona przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, zajmująca się wsparciem opiekunów osób niesamodzielnych, zarówno opiekunów nieformalnych, czyli rodzin bliskich, jak i opiekunów formalnych, opiekunów zawodowych, czyli personelu opiekuńczego w instytucjach.
Z tą fundacją już też mieliśmy kontakt na antenie, mieliśmy kilka audycji, ale pan Leszek, który jest psychologiem, pierwszy raz jest w tej audycji. Bardzo serdecznie witam,
panie Leszku.
Mam nadzieję, że będzie jakaś kontynuacja. Proszę państwa, to spotkanie dlaczego? Powiem szczerze, że na miesiąc wcześniej jeszcze nie planowałam takiej audycji, natomiast okazało się, że powinnam o tym pamiętać, bo zawsze jesienią są konferencje w Toruniu organizowane przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Fundację Razem Zmieniamy Świat. Konferencję na temat opieki nad ludźmi niesamodzielnymi. I tak w tym roku, za kilka dni, będzie również już 21. Międzynarodowa Konferencja na temat opieki długoterminowej. Troszkę szczegółów, panie Leszku?
Oczywiście. Konferencja w tym roku będzie wyglądała nieco inaczej niż w latach poprzednich. Konferencja opieki długoterminowej, jak być może troszkę nazwa sugeruje, jest wydarzeniem, które dotychczas było skierowane głównie do profesjonalistów i w tym roku będzie rozpoczynała się już w najbliższą środę i trwała do piątku i będziemy mieli okazję gościć kilkaset osób z całej Europy, jak również sporą liczbę osób z dalszych zakątków świata, które przyjadą do Torunia o tym, porozmawiać o tym, w jaki sposób można wspierać opiekunów w opiece, w jaki sposób można wprowadzać dobre praktyki i w jaki sposób czujemy, że temat opieki długoterminowej będzie ewoluować w najbliższych latach po to, żebyśmy byli wyedukowani i gotowi na przyszłość. Natomiast ta różnica, o której wspomniałem, polega na tym, że w tym roku, w dzień przed konferencją, czyli 25 września, odbędzie się wydarzenie skierowane do opiekunów nieformalnych, czyli do wszystkich tych, którzy mają bliskich, którymi się opiekują i do wszystkich tych, którzy czują, że te zagadnienia są dla nich albo potrzebne, albo nawet po prostu ciekawe. I będzie okazja przybyć do Centrum Kongresowego w Jordankach i przez właściwie większość dnia od godziny 12:30
do wieczoru. Pan wszystko powie od razu. Nie będziemy mieli okazji jakoś o tym szerzej mówić. Ale przepraszam, że tak weszło. Ale panie Leszku, kiedy pan powiedział, no wiadomo, międzynarodowa konferencja, ale kiedy pan powiedział kilkaset osób, tak, to pomyślałam sobie, że problem opieki długoterminowej to jest problem wszystkich krajów europejskich, tych tutaj no, najbliżej nas, ale krajów o wysokiej cywilizacji. Okazuje się, że przed audycją powiedziałam, żyjemy długo, w związku z tym mamy różne przypadłości i w związku z tym potrzeba zorganizowania opieki nad osobami, które... Tak, proszę.
Problem tak naprawdę jest bardzo szeroki. Jeżeli będą Państwo kiedykolwiek zaglądali do jakichkolwiek artykułów na temat opieki długoterminowej, czy w ogóle tematu tego, jak szybko starzejemy się jako społeczeństwo, to trafią pewnie Państwo na takie mapy, które pokazują, jak bardzo zmienia się nasza średnia wieku. I mediana, czyli ta najczęściej występująca wartość wieku w latach 60. XX wieku wynosiła około 20 kilku lat. Na przykład w Meksyku wynosiła 17 lat. Natomiast za lat 20-30 od teraz, w okolicach roku 2050, ta mediana będzie wynosiła grubo ponad 50 lat. I to będzie dotyczyło nie tylko właśnie krajów rozwiniętych, tak jak pani o tym mówi. Natomiast cały świat starzeje się i starzeje się bardzo, bardzo szybko. W związku z czym problem niesamodzielności i tego, że właśnie osoby starsze będą potrzebować opieki, będzie dotyczyło coraz większej liczby osób. A z drugiej strony coraz większa liczba osób będzie musiała zmierzyć się z tym, że będą chcieć albo powinni wesprzeć swoich bliskich w podeszłym wieku, w tym, w jaki sposób te ostatnie lata mogą przeżyć w miarę możliwości jak najlepiej.
Dla mnie takim bardzo charakterystyczny i dający do myślenia był fakt, że kilka miesięcy temu, nie wiem na ile to jest rzeczywistość, kilka miesięcy temu usłyszałam informację, czytałam też w prasie, że w Wielkiej Brytanii utworzono Ministerstwo do Spraw Samotności. I pomyślałam sobie, no po co takie ministerstwo? No wiadomo, jest mnóstwo osób starszych, które są po prostu same, przeżywają czas w swoich zamknięci, w swoich mieszkaniach. Zresztą ja tak mówię, że w krajach cywilizacyjnych, panie Tomaszu i pani Olu, bo poraża mnie właściwie co sezon letni są jakieś informacje, że z powodu upałów, na przykład we Francji, znaleziono ileś osób uwięzionych w cudzysłowie, no ale nawet bez cudzysłowa, w domach, które zmarły, bo po prostu nikt do nich po prostu nie zajrzał.
To jest przykład faktycznie ekstremalny, natomiast bardzo często, kiedy myślimy o niesamodzielności, to myślimy jakby o całokształcie zjawiska. I myśląc o tym całokształcie, myśląc o statystyce, łatwo jest przegapić to, że niesamodzielność jest tym, co utrudnia wykonywanie rzeczy bardzo prostych, czyli to, że na przykład trudno jest nam nawet opuścić łóżko po to, żeby właśnie napić się wody w przypadku upałów, tak jak pani mówi. Albo trudno jest samodzielnie przygotować sobie posiłek, albo nawet nie ma czego z tego posiłku przygotować, bo jest nam trudno zrobić zakupy i przynieść je samodzielnie do domu. I to wsparcie jest potrzebne nie tylko w czynnościach pielęgnacyjnych, o których często myślimy, ale tak naprawdę w codziennym funkcjonowaniu.
Takim zwyczajnym, rzeczach, najprostszym.
Dokładnie, tak. W rzeczach bardzo, bardzo prostych, tak jak pani mówi.
Tak. To taki może wywołany przeze mnie długa refleksja nasza, ale chciałbym jeszcze prosić państwa i pani Olu i panie Leszku, żebyście może chociaż w skrócie powiedzieli, jakie tematy podczas tej konferencji będą poruszane.
To ja może zacznę od opowiedzenia troszkę o pikniku, który będzie organizowany.
Może najpierw o konferencji, w czasie konferencji tematy. Co?
To jeżeli chodzi o konferencję, to proszę.
Tak, to pan Leszek.
Tak.
Konferencja fundamentalnie będzie składała się z dwóch dni programowych podzielonych na większe bloki tematyczne i podczas tych dwóch dni idea ich jest taka, żeby profesjonaliści mieli okazję podzielić się doświadczeniami, żeby mieli okazję posłuchać innych profesjonalistów, posłuchać o tym, jakie praktyki są stosowane w pozostałych krajach i żeby ten transfer wiedzy miał szansę zaistnieć, ponieważ w codziennej pracy nie zawsze mamy czas spojrzeć w cudzysłowie przez płot i zobaczyć, jakie działania, jakie praktyki są stosowane, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo opieka różni się z kraju do kraju, nawet jeżeli pozostaniemy w samej Europie. I tak jak pani wspomniała o tym ministerstwie, to akurat z tą informacją się nie zetknąłem, natomiast to jest bardzo ciekawy temat, ale warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób funkcjonuje opieka długoterminowa w krajach, które mają w tym zdecydowanie szersze doświadczenie. W tym roku jednym z przewodnich tematów konferencji będzie godność i samodzielność. Czyli dwa elementy, które idą w parze. Z jednej strony to, na ile jestem w stanie funkcjonować, w jaki sposób jesteśmy w stanie wspierać osoby niesamodzielne w zachowaniu ich jakości życia. Ponieważ w przypadku niesamodzielności...
Żeby tę samodzielność utrzymywać jak najdłużej. Chociaż w małym zakresie, ale żeby były zachowane czy zaspokojona ta potrzeba sprawczości, prawda?
O, właśnie. Tak? I to jest esencja. Ta sprawczość i poczucie, że jesteśmy w stanie cały czas wpływać na nawet być może mniej, ale jakieś fragmenty naszego życia, jakieś sfery naszego życia sprawiają, że dłużej możemy być po prostu zwyczajnie sobą, niż jesteśmy tą osobą dalej, którą byliśmy lat temu 5, 10,
albo dłużej mamy
albo
poczucie godności, jakkolwiek słowo może górnolotnie tutaj brzmi, ale przecież o to chodzi.
Tak. To jest zresztą słowo, przed którym moim zdaniem absolutnie nie należy uciekać. Z tego względu, że często unikamy takich górnolotnych sformułowań, bo kojarzą nam się troszeczkę z takim poradnikowym językiem. Ale mówiąc o godności, to jest właśnie taka daleka perspektywa, że te drobiazgi życia codziennego sumarycznie składają się na obraz tego, jaką osobą się czuję, na ile dobrze się czuję, jak oceniam swoje życie. A to możemy właśnie zamknąć w tym pojęciu godności. I między innymi o tym właśnie będziemy rozmawiać na konferencji. Natomiast to, do czego bardzo chciałbym zachęcić Państwa jako słuchaczy, jeżeli tylko są Państwo z Torunia, albo będą w pobliżu,
albo
mają ochotę do nas nawet przyjechać, to żeby zajrzeli Państwo we wtorek, 25 września, na piknik, na którym też będą mieli Państwo szansę porozmawiać z profesjonalistami na temat właśnie opieki długoterminowej. Przede wszystkim, bo taki będzie temat pikniku w tym roku, na temat choroby Alzheimera, ale o tym już
Tak, ale jeszcze pytanie takie techniczne, czy trzeba się wcześniej zapisać, czy można tak po prostu z ulicy wejść?
Mogą Państwo...
Tak, można wejść z ulicy.
O to chodzi, bo myślę, że często dla ludzi jest barierą. No ale ja nie zadzwoniłam, nie zapisałam się.
Nie ma takiej konieczności.
Pani Olu, oddaję teraz Pani głos.
Dziękuję. Nie ma takiej konieczności. Każda osoba zainteresowana, chętna może wziąć udział w pikniku. Udział jest bezpłatny.
To się tak nazywa piknik, żeby to nie słuchacze nie rozumieli, że to jest na zewnątrz jakieś ognisko.
Nie, to będzie tak.
Kiełbaski czy coś w tym rodzaju.
Nie, to będzie zorganizowane tak w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Nazwaliśmy to piknikiem, ponieważ jest to jeden z elementów projektu realizowanego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu.
A więc rozumiem, że ten piknik czy warsztaty organizowane są nie tylko przez Fundację Razem Zmieniamy Świat, ale przede wszystkim przez zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Tak?
Głównie przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy właśnie w ramach projektu, który realizujemy. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest to skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów. Mhm. Jednym z partnerów, z którym realizujemy projekt, jest właśnie Fundacja Razem Zmieniamy Świat i to ona jest właśnie realizatorem tego wydarzenia. Głównym celem naszym i tego wydarzenia jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Torunia na temat choroby otępiennej, jej objawów, form wsparcia i problemów, z jakim borykają się zarówno chorzy, jak i opiekunowie. Chcemy też również zintegrować chorych, ich opiekunów z mieszkańcami Torunia, także jak najbardziej zapraszamy nie tylko osoby, które się z tym borykają, z tą chorobą, ale również pozostałych mieszkańców Torunia. W ramach pikniku zaplanowano cykl wykładów, między innymi na temat...
Właśnie, powiedzmy parę tytułów.
Tak, na temat organizacji opieki nad osobą chorą, wczesnej diagnostyki. Jest to bardzo ważny element, ponieważ im wcześniej jakby choroba zostanie zdiagnozowana, tym wcześniej można spróbować spowolnić jej przebieg, bądź zapobiec dalszym jakby powikłaniom związanym z tą chorobą.
Tu mam taką dygresję osobistą, bo jak przeczytałam tytuł wystąpienia, czy tytuł referatu Wczesna diagnostyka, to pomyślałam sobie, że te osoby, które opiekują się osobami starszymi, niesamodzielnymi, często już same są w wieku podeszłym. I chodzi o to, żeby nie tylko patrzeć na tę osobę, którą się opiekujemy, ale też na siebie zobaczyć, obserwować siebie, prawda? Żeby w porę zauważyć
te pierwsze objawy.
Pierwsze objawy, którym można jakoś zaradzić.
Tak, no bo często zdarza się tak, że niestety te pierwsze objawy mylimy ze zwykłą starością. Mhm. Bo to, że osoba starsza...
Albo ze zmęczeniem.
Tak, zapomina, no to zazwyczaj mówimy, a bo to już jest starszy człowiek, ma prawo zapominać. A najczęściej to są te pierwsze objawy choroby otępienną, które no niestety nie zauważamy, a często później już jest dużo gorsze sytuacja i trudniej. Tak, dokładnie. No w czasie pikniku będziemy również mówić o farmakologii, diecie oraz będą przeprowadzone indywidualne warsztaty i konsultacje ze specjalistami.
To bardzo ważne, indywidualny kontakt.
Tak, między innymi do dyspozycji uczestników będą porady pielęgniarskie, dietetyka, psychologa, porady prawne, fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego. Także będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób opiekować się chorym, w jaki sposób usprawniać go, ćwiczyć jego funkcje poznawcze, ponieważ to jest niezwykle istotny element w opiece nad chorym otępiennie.
Mhm. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zachęcamy Państwa, którzy są mieszkańcami Torunia, ale też z pobliskich miejscowości. Ja sama już słyszałam jakieś czy pytania do mnie trafiały od osób, które się pytały o to, jak można dotrzeć na te warsztaty, bo okazuje się, że jest to takie zagadnienie, które interesuje wiele osób, nawet w kontekście swoim własnym, nie tylko wtedy, kiedy opiekujemy się kimś bliskim już w podeszłym wieku, ale kiedy sami dochodzimy, już dlatego ta moja wcześniejsza refleksja, kiedy sami dochodzimy do wieku starszego i zauważamy u siebie jakieś zmiany, szczególnie właśnie w zakresie, już nie mówię o tym spowolnieniu ruchowym, ale w zakresie właśnie myślenia, pamięci, spostrzegania, słuchu. Wiadomo, to są takie fizyczne raczej, ale nawet takie mentalne zmiany, kiedy zauważamy, no to zaczynamy myśleć, co się z nami dzieje. Być może, że w czasie takich warsztatów zyskamy jakąś taką większą orientację w zagadnieniu. Także zapraszamy, jeszcze powtórzmy Pani Olu, kiedy te warsztaty są?
Zapraszamy 25 września, czyli w najbliższy wtorek, od godziny 12:30 do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu.
Tak, i można wejść, jak mówiliśmy, z ulicy.
Dokładnie.
Chciałabym, żebyśmy teraz, moi drodzy Państwo, troszeczkę skupili się na tym najczęstszym zespole otępiennym, którym jest jednak choroba Alzheimera, żebyśmy podali kilka takich podstawowych informacji na temat tego schorzenia. Panie Tomaszu, czy Pani Holu, kto z Państwa?
To jest tak, faktycznie tak jak Pani mówi, choroba Alzheimera jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną otępienia.
Najbardziej się tego boimy. Jak zauważamy u siebie jakiś problem, to mówimy, ojej, chyba już właśnie, tak?
Tak, to prawda. Ta wczesna diagnostyka, o której Pani wspomniała przed chwilą, jest bardzo, bardzo ważna. Ze względu na to, że póki co niestety nie jesteśmy w stanie choroby Alzheimera leczyć. Nie jesteśmy w stanie niestety odwrócić jej biegu, tym niemniej...
Wyleczyć nie jesteśmy w stanie.
Natomiast im szybciej zauważymy objawy, im ta wczesna diagnostyka będzie skuteczniejsza i pozwoli nam na stwierdzenie albo tego, że u osoby właśnie występuje wczesny etap choroby Alzheimera. Ją zasadniczo zazwyczaj dzielimy na 3 etapy. Zaraz pewnie o tym powiemy. To tym większe znaczenie i tym większą siłę będą miały działania terapeutyczne, które podejmiemy.
Pierwszy etap to, kiedy niepokoimy się sobą albo swoim bliskim, pójść do lekarza pierwszego kontaktu na przykład, tak?
Tak, zdecydowanie tak. Lekarz pierwszego kontaktu zawsze będzie dla nas tym dobrym kierunkiem, jeżeli on również zauważy niepokojące objawy, skieruje nas do dalszych specjalistów, którzy pomogą nam zdiagnozować
sytuację. Dalszy specjalista to kto?
Dalszym specjalistą będzie psycholog, może być neurolog, może być psychiatra. Drogi są bardzo, bardzo różne. Często mówi się o tym, że diagnostyka, porządna diagnostyka jest właściwie czteroetapowa i powinniśmy odwiedzić właśnie i lekarza pierwszego kontaktu i całą tą trójkę specjalistów, o których wspomniałem, ale z drugiej strony, jeżeli mamy podejrzenia, jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli zauważamy u swojego bliskiego albo u siebie coś niepokojącego, to nawet właśnie wizyta u tego lekarza pierwszego kontaktu może być dla nas bardzo pomocna, po to, żebyśmy wiedzieli albo co robić dalej, albo zostali uspokojeni, że póki co nie mamy się czym martwić. Tak czy siak, zawsze lepiej w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni, pójść do lekarza i on nam doradzi, co możemy z tym zrobić dalej, a nie kierować się zdrowym rozsądkiem, bo on nie zawsze może nam podpowiadać najlepiej.
To jeżeli można prosić Państwa, to powiedzmy o tych etapach przebiegu schorzenia Alzheimera, które są bardzo takie... Pan Leszek, czy Pani Ola?
Pan Leszek.
To tak. W większości źródeł zetniemy się z podziałem przebiegu choroby Alzheimera na trzy etapy. Pierwszy etap będzie tym wszystkim, co naturalnie, nawet tak potocznie kojarzymy, czyli będzie to kwestia związana przede wszystkim z tym, że zaczynamy dostrzegać luki nie tylko w pamięci, o czym myślimy najczęściej, ale również w orientacji i codziennym funkcjonowaniu. I należy rozgraniczyć dwie rzeczy. Te pojawiające się mniejsze lub większe potknięcia związane z pamięcią są również naturalną konsekwencją starzenia, niestety. I trzeba rozgraniczać to, czy zdarza nam się na przykład zapomnieć imię osoby, z którą rozmawialiśmy chwilę w sklepie rano. I biorąc pod uwagę, że jest to dla nas przypadkowo spotkana osoba, to zapomnienie jej imienia będzie relatywnie naturalne.
Nie jest niepokojące,
dopóki nie zdarza się notorycznie. Natomiast jeżeli zdarza nam się zapominać, albo przede wszystkim zaobserwujemy u swoich bliskich to, że zdarza się na przykład zapomnieć imię kuzyna, którego znamy całe życie, kogoś z rodziny, osoby bliskiej, albo widzimy, że albo my, albo nasz bliski notorycznie czuje, że o, mam słowo na końcu języka i szuka sformułowań, których naturalnie używałby na co dzień, to już może być niepokojące, ale bardziej chodzi tutaj nie o samo zdarzenie, ale o częstość ich występowania. I jeżeli okazjonalnie...
Bo to się nam zdarza, że mamy na końcu języka, ale to często jest to od czasu do czasu, nie?
Ja sam, mając na karku tych lat 30 parę, notorycznie szukam słów. Więc to jest kompletnie normalne.
Tak się troszkę zaniepokoiłam, jak pan powiedział, na końcu języka.
Nie, na szczęście nie. Natomiast należy mieć oko na częstotliwość. I nie należy przesadnie się niepokoić pojedynczymi zdarzeniami, albo przynajmniej ich nie interpretować, nadinterpretowywać nawet. Ale z drugiej strony pamiętać o tym, że jeżeli pojawiają się takie elementy często albo średnio często, to zawsze lepiej dla bezpieczeństwa jest właśnie poszukać tej zewnętrznej konsultacji, najczęściej w przypadku właśnie kontaktu z naszym lekarzem rodzinnym i zobaczyć, co można z tym zrobić dalej. Ale tak jak wspomniałem, jednym elementem jest pamięć, ale drugim, równie ważnym, jest orientacja w terenie. Więc to może być to nie tylko, że zapominamy właśnie tych imion, co jest takim obiegowym symptomem, ale to może być to, że pomylimy na przykład numer mieszkania, idąc do rodziny, albo że stajemy przed blokiem i zastanawiamy się, która klatka to była. I takie rzeczy...
Ojej, straszne.
Niestety.
Wtedy, kiedy te bloki są tak podobne, panie Tomaszu.
To jest prawda. Tym niemniej, że należy pamiętać o tym, że choroba Alzheimera dotyka niestety nie tylko i wyłącznie pamięci, ale ona z czasem będzie dotykała większej ilości sfer naszego życia i pamięć nie będzie jedyną z nich. Przepraszam bardzo. Na drugim etapie symptomy będą przybierały na sile, ale z drugiej strony niestety zmiany zachodzące w mózgu, a podłożem choroby Alzheimera są zmiany neurologiczne, zaczną odciskać piętno również na fizycznej stronie funkcjonowania osoby. I takimi bardzo, bardzo klasycznymi objawami jest chociażby utrata wagi, która bardzo często jest konsekwencją związaną z tym, że zaczynają pojawiać się na przykład zaburzenia łaknienia. i osoba nie tyle traci apetyt, bo jeżeli podamy jej posiłek, to prawdopodobnie go zje, ale bardziej z tym, że sama będzie miała trudność ze zinterpretowaniem tego poczucia głodu, które odczuwa. W związku z czym będzie na przykład pomijać posiłki. A plus, oczywiście, niestety, mogą pojawić się również trudności z tym samodzielnym przygotowaniem posiłków i z codziennym, samodzielnym funkcjonowaniem. Bardzo częstym elementem, który pojawia się właśnie na drugim etapie choroby, jest coś, co nazywa się syndromem zachodzącego słońca, który związany jest z tym, że osoby dotknięte chorobą Alzheimera wyraźnie gorzej funkcjonują po zmroku. Wyraźnie bardziej niepokoi je zbliżający się koniec dnia i ewentualne obawy, lęki, które się pojawiają, zazwyczaj będą pojawiały się w nocy. I drugi etap choroby Alzheimera w związku właśnie z tymi pojawiającymi się zaburzeniami pamięci, postrzegania, orientacji, własnego funkcjonowania, niestety też na drugim etapie często pojawia się coś, co nazywa się potrzebą wędrówki. Czyli tym, że mamy trudność w ocenie miejsca, w którym się znajdujemy i na przykład przestajemy postrzegać dom, w którym mieszkamy, jako swój własny dom, bo dom naturalnie kojarzy nam się na przykład z domem naszego dzieciństwa. I u tych osób pojawia się chęć właśnie powrotu do tych miejsc.
Poszukiwania.
Tak jest, poszukiwania znajomych miejsc, bo niestety będą coraz mniej rzeczy i ludzi, którzy ich otaczają, niestety interpretować
jako Od czasu do czasu spotykamy na ulicy kogoś, kto pyta nas o drogę. Ja kilka razy miałam taką sytuację. Widać było zagubienie w oczach osoby, która właściwie to nie wiedziała. Chce do domu, ale nie umie określić.
To, o czym pani mówi, w ogóle jest bardzo, bardzo ważne. Z tego względu, jakkolwiek dobrze byśmy się nie opiekowali, to nie jesteśmy w stanie mieć oka na tą naszą osobę 24 godziny na dobę. Czasem wystarczy naprawdę 5 minut, kiedy jesteśmy w łazience i ten nasz bliski może z domu wyjść. I w związku z tym ważne są dwa praktyczne elementy. Pierwszym z nich jest to, że jeżeli już właśnie wiemy, że ten nasz bliski chorobą Alzheimera, niestety u niego te wędrówki, ta chęć wędrówki się pojawia, to na przykład jest wszycie adresu na ubranie, żeby osoba, która go znalazła, miała tę informację, gdzie mieszkam, jak się nazywam, pod jakim numerem telefonu można się skontaktować z moimi bliskimi. To są trzy linijki tekstu, które można nadrukować i naszyć na przykład w foliowej etykiecie na ubranie, albo można je wyhaftować.
Tylko
każda metoda będzie dobra.
Wyobraża pan sobie protest osoby, którą się opiekujemy, żeby robić takie zabiegi?
Na pewno tak.
Każdy jeszcze na drugim etapie, taka osoba na drugim etapie chorowania, taka osoba może powiedzieć: lecz się sam, ja wszystko wiem.
To jest w ogóle bardzo dobra obserwacja, ponieważ musimy pamiętać o tym, że choroba Alzheimera rozwija się bardzo powoli i ona może trwać wiele, ale nawet kilkanaście lat. I ten postęp nie jest gwałtowny, w związku z czym pomimo tego, o czym przed chwilką opowiadałem, należy pamiętać, że cały czas mamy do czynienia z osobą świadomą, mamy do czynienia z osobą, która w wielu aspektach może funkcjonować jeszcze na bardzo podobnym poziomie jak wcześniej, natomiast zaczynają pojawiać się sfery, w których to funkcjonowanie zaczyna być zaburzone. Dlatego tak ważne jest to, żeby rozmawiać i żeby wyjaśniać i żeby tłumaczyć nie tylko to, co robimy, ale intencje i pokazywać, że jeżeli podejmujemy jakieś działania, to podejmujemy je w trosce o twoje bezpieczeństwo i o to, że chcemy być pewni, żeby nic się tobie nie stało, bo dla nas samych byłoby to bardzo, bardzo trudne i troszczymy się o ciebie dokładnie tak samo, jak troszczyliśmy się kiedyś, z tym, że teraz musimy sięgnąć po trochę inne metody, ale pokazywać, że nie narzucamy jako opiekun, tylko robimy to po to, żeby pomóc.
I trzeci etap może przejdźmy, bo
trzeci
czas
etap
nam ucieka.
Jasne, przepraszam.
13:29. Nie, niech pan nie przeprasza. Jest to wszystko bardzo ważne, co pan mówi.
To jeszcze dosłownie ostatnie zdanie. Na drugim etapie, tak jak wspomniałem, będzie pojawiło się osłabienie organizmu. W parze z tym może iść właśnie nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca. Konieczność wykonywania zdecydowanie szerszej palety czynności opiekuńczych. To mogą być momenty, kiedy musimy już zdecydowanie pomagać tej osobie w kąpieli, pamiętać o codziennym myciu zębów i to mycie zębów bardzo często wykonywać, albo protezy. Na trzecim etapie właściwie oba te tory, i ten tor psychologiczny, umysłowy powiedzmy, i ten tor fizyczny niestety przesuwają się dalej. Mamy do czynienia z dużym wyniszczeniem organizmu. Zazwyczaj to związane jest z tym, że osoba będzie tak naprawdę chciała spędzać większość czasu śpiąc i będziemy mieli bardzo mocno zaburzony ten cykl przebudzenia i snu i zdecydowana większa część doby będzie poświęcona na sen. Dodatkowo pojawiają się trudności z poruszaniem się. Klasycznym objawem jest duża trudność na trzecim etapie z utrzymaniem pozycji pionowej, więc osoby będą miały na przykład również trudność z siedzeniem, będą potrzebowały podpory. To są rzeczy, z którymi możemy pomóc, chociażby poprzez stosowanie uchwytów, upewnianie się, że jeżeli osoba porusza się przy pomocy chodzika, to ten chodzik znajduje się blisko łóżka, że osoba ma na przykład zamocowany uchwyt w łazience, na którym może się podnieść albo wesprzeć, kiedy siada albo podnosi się z toalety. A z drugiej strony to niestety jest też moment, kiedy właśnie te objawy związane z pamięcią, koncentracją, ale również orientacją
będą
bardzo mocno nasilone. I to będzie moment, gdzie te wszystkie objawy, o których stereotypowo myślimy, niestety, czyli to, że tracimy przynajmniej w znacznej części, bo będą pojawiały się przebłyski, ale tracimy tą zdolność rozpoznawania naszych bliskich, ale również interpretowania tego, co dookoła nas się dzieje i dlaczego się dzieje. I mogą niestety pojawić się sytuacje, kiedy osoby dotknięte chorobą Alzheimera na trzecim etapie będą negatywnie interpretować bardzo niewinne czynności. Czyli kiedy zauważą, że jesteśmy w pokoju, to będzie im już trudno niestety odtworzyć, że codziennie przychodzimy do nich rano po to, żeby ich przebrać, umyć, zmienić im pieluchę, tylko mogą to interpretować na naszą niekorzyść, że przychodzimy ich okraść.
Może pojawić się agresja.
Dokładnie, przychodzimy zabrać ich mieszkanie. I to jest rzecz, na którą niestety musimy być przygotowani, ale z drugiej strony zawsze będzie dla nas zaskakująca, bo no zawsze
tak,
trudno jest zobaczyć,
bardziej, jeżeli
że ktoś
to jest bliska
nam,
osoba, tak.
Tak bardzo się zmienił, dokładnie.
Tak, słuchając bardzo uważnie tego, co pan mówi, zresztą nie po raz pierwszy, i myślę sobie to, co zawsze myślę, kiedy mówimy o opiece długoterminowej, na ile jedna osoba w rodzinie jest w stanie podołać opiece nad osobą, która wymaga opieki długoterminowej.
Proszę mówić.
Tak, pani Ola.
Jeden opiekun, wiadomo, będzie miał ciężko, dlatego często jest tak, że przy chorobie otępiennej zaangażowana jest cała rodzina, ponieważ jednej osobie jest niezwykle trudno poradzić sobie z objawami i sytuacją, która go spotkała. Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego każdego dnia przychodzą rodziny, które szukają pomocy, szukają wsparcia, ponieważ są tak naprawdę osamotnione w tej opiece. Dlatego my też zawsze mówimy, że żeby jak najszybciej tego wsparcia szukać, już nawet przy tych pierwszych objawach, kiedy ta choroba jest zdiagnozowana, tego wsparcia i pomocy już należy szukać na zewnątrz, ponieważ kiedy przychodzi już ten drugi, czy nawet trzeci etap, kiedy chory się kładzie, to najczęściej już jest za późno, bo w tym trzecim etapie osoba chora już potrzebuje całodobowej opieki. A no niestety żyjemy teraz w takich czasach, kiedy opiekun najczęściej musi pracować, musi utrzymywać swoją rodzinę.
Właśnie,
i nie ma możliwości.
Na ile jest możliwe zapewnienie opieki tak naprawdę o sobie. Tu w Toruniu jest wasz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.
Tak
jest
naprawdę
jest jeszcze jeden
na
Podłożu. Osobami,
tak, siostry Serafitki mam zakład.
Ale pomyślałam o tej placówce jak gdyby macierzystej dla was, dla osób z chorobą Alzheimera.
Znaczy, w naszych strukturach mamy dwie formy wsparcia dla osób z chorobą otępienną. Jest to już oddział całodobowy, gdzie do tej 24 godzin opieki potrzebują pacjenci, ale mamy też oddział dzienny, gdzie warto już w momencie, kiedy te objawy są zaobserwowane, choroba zdiagnozowana, pomyśleć o tym, żeby przywieźć pacjenta do nas, zostawić go na te 8 godzin dziennie pod profesjonalną opieką.
Wy funkcjonujecie, jeżeli pamiętam, bo jakoś u początków mieliśmy audycję, u początku waszego zakładu, tu mieliśmy audycję, istniejecie z półtora roku, prawda?
To znaczy oddział dzienny mamy, mamy bardzo długo, w sumie od początku istnienia, ale mamy jeszcze od półtora roku ten dzienny dom opieki medycznej.
Właśnie,
ale to jest forma wsparcia dla osób chorych, nie dla osób chorych na otępienie.
Tylko
osoby, które potrzebują tak naprawdę usprawnienia fizycznego, psychoruchowego. A oddział dzienny psychogeriatryczny jest typowo dla osób z rozpoznanym otępiennym. Chorzy mają tam opiekę pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, psychologa, więc jakby te funkcje poznawcze są ćwiczone, pacjent jest usprawniany, więc ta choroba
cały czas
jest w jakiś sposób
tylko opóźniana. Myślę sobie, moi drodzy goście, teraz wyobrażam sobie, że słuchają nas radiosłuchacze, szczególnie kobiety, które zajmują się starszymi rodzicami, które nie mogą znikąd uzyskać pomocy.
Taką pomocą...
Bo opieka, którą otrzymują na przykład z ośrodka opiekuna społecznego, jeżeli oczywiście tam w finansowo gdzieś tam można tę opiekę uzyskać, bo to wszystko jest uzależnione jednak od finansów, to nam jest kilka godzin w tygodniu, prawda? A zostaje cały dzień, cała doba. I teraz jak można... Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo moi drodzy, tyle lat tutaj tych audycji, przeszło 27 lat i widzę jak narasta w telefonach radiosłuchaczy, w listach, w telefonach po audycji, jak narasta problem takiego totalnego, niedobre słowa, a przyczepia się, takiego dużego osamotnienia osób, które sprawują opiekę właśnie całodobową nad swoim niesamodzielnym członkiem rodziny. Że tyle jest różnych możliwości pomocy, a kiedy dochodzi do konkretów, to okazuje się, że nie przysługuje, mam za dużo o 5 zł jakąś rentę czy emeryturę. No i co? I często takie osoby zostają same. Często zostają starsze żony, które opiekują się starszymi mężami. Kruche, starsze kobiety. Nie raz, nie dwa słyszałam, że jakaś pani mówi, że wypisano mi ze szpitala męża po udarze, po i tak dalej. Tu już mówię o troszkę innym problemie, ale osoby niesamodzielne...
Problem niesamodzielności jest podobny.
Wypisano mi do domu i co ja mam teraz zrobić? A chciałabym, żeby ten mój ukochany mąż był ze mną do końca w domu.
Oczywiście. To jest temat bardzo złożony i tak jak pani mówi, niestety rzeczywistość często faktycznie tak wygląda. Mówi się o tym, że w Polsce kobieta będzie opiekunką osoby niesamodzielnej dwukrotnie. Będzie opiekunką swoich rodziców i będzie opiekunką swojego męża. Kiedy opiekujemy się rodzicami, zazwyczaj jeszcze jesteśmy osobami młodszymi. Natomiast kiedy opiekujemy się mężem, współmałżonkiem albo współmałżonką, jeżeli ta kwestia dotknie panów, to sami jesteśmy zazwyczaj już osobami zdecydowanie starszych.
Już sami wymagamy opieki.
Dokładnie, sami
pomocy,
potrzebujemy
wsparcia,
pomocy.
Tak.
I tutaj elementów ważnych jest przynajmniej kilka. Z jednej strony to, że musimy sami być przygotowani do opieki, i tutaj to przygotowanie nie zawsze oznacza rzeczy takie, o jakich myślimy, czyli to, żebyśmy medycznie rozumieli przypadłość naszego bliskiego, ale to, żebyśmy umieli wykonać rzeczy zdecydowanie prostsze, czyli właśnie wiedzieli, w jaki sposób możemy też bezpiecznie dla swojego zdrowia na przykład zmieniać pozycję tej osoby w łóżku, żeby zapobiegać odleżynom, bo kiedy się to robi na manekinie, to wszystko wydaje się być proste, bo manekin waży tych kilogramów kilkanaście, w porywach kilkadziesiąt. Natomiast kiedy mamy nagle zmienić pozycję naszego małżonka, który jest większy i cięższy od nas, to jest rzecz, która jest już zdecydowanie
trudniejsza. Przekracza nasze możliwości tak naprawdę.
I żeby pomóc opiekunom nieformalnym właśnie w tym wejściu w rolę opiekuna i w oswojeniu tych codziennych czynności pielęgnacyjnych, Fundacja Razem Zmieniamy Świat prowadzi projekt, który nazywa się Damy Radę. I mogą Państwo albo odnaleźć nas w internecie, ale przede wszystkim, jeżeli zadzwoniliby Państwo pod numer telefonu Fundacji, to jest numer 801 105 555. zaraz powtórzę go jeszcze raz, będą mieli Państwo możliwość zamówienia poradnika, w którym znajdą Państwo szereg informacji związanych z tym, w jaki sposób należy prawidłowo przeprowadzać czynności opiekuńcze. I zebrane tam są informacje, które są weryfikowane z edycji na edycję, więc będą aktualne i będą odzwierciedlały problemy, z którymi najczęściej stykamy się właśnie pracując jako fundacja zarówno z opiekunami profesjonalnymi, jak i z opiekunami nieformalnymi. A z drugiej strony w poradniku znajdą Państwo dwa rozdziały, które powiedzą o tym, gdzie mogą Państwo szukać wsparcia. I będzie to wsparcie zarówno organizacyjne, czyli informacja o tym, w jaki sposób można skorzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej i jaka pomoc Państwu przysługuje. Informacja właśnie o tym, jak ważne są dzienne domy pobytu. Właśnie takie placówki jak placówka, dokładnie, z której pochodzi pani Ola. A z drugiej strony znajdą Państwo też tam informacje o tym, jaka pomoc finansowa może być dla Państwa osiągalna, więc będą to informacje o refundacji środków medycznych, ale również o świadczeniach, z których mogą Państwo skorzystać. I ta pomoc wiedzowa, ale również taka pomoc i informacyjna, czyli i organizacyjna, i finansowa, mogą Państwu pomóc, a to, co staramy się zorganizować jako właśnie opiekunowie, czy pracujący w placówkach, czy w fundacjach, czy właśnie trójkie zakłady materiałów patronkowych, to wspierać w opiece. Więc, gdyby chcieli Państwo zamówić ten poradnik, to mogą Państwo go zamówić pod numerem telefonu 801 105 555. Ten poradnik jest całkowicie bezpłatny, dotrze do Państwa pocztą i jeżeli tylko będą Państwo czuli, że potrzebują ich Państwo kilka sztuk więcej, na przykład po to, żeby właśnie dać bliskim, bo barierą w tym, żeby czasami właśnie nasza siostra, nasz brat, kuzyn pomogli w opiece jest nawet nie to, że nie chcą, bo prawdopodobnie chcą, tylko stają wobec zadania, które wydaje się być bardzo trudne i nie wiemy jak i nie czujemy się przygotowani. I to wsparcie wiedzowe ułatwi też Państwu to, żeby mogli Państwo uzyskać pomoc swoich bliskich. Także bardzo, bardzo zachęcam Państwa do kontaktu z nami, czy internetowo, czy telefonicznego.
Ale ja, bo na temat tego poradnika i na temat tych różnych warsztatów, które Wasza fundacja prowadzi w całej Polsce, już wiele razy mówiliśmy i zawsze te audycje spotykały się dużym odzewem radiosłuchaczy, ale zdaje się, że również ten poradnik można znaleźć, nie wiem, na Waszej stronie, czy jak?
Tak, najbardziej. Jeśli wejdą Państwo na stronę internetową, ona ma adres damy-radę, czyli bez polskich znaków, damy-radę.info, to znajdą tam Państwo zarówno ten poradnik w wersji elektronicznej, jak i szereg filmów, które pokazują, w jaki sposób można te czynności pielęgnacyjne wykonać. I zawsze jest inaczej o czymś przeczytać, a zupełnie inaczej jest zobaczyć, jak to się robi, bo zawsze jest o ten krok bliżej do przeniesienia tego na swoje własne codzienne życie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, 13:42 minuty w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Rozmawiamy dzisiaj o opiece długoterminowej nad osobami wymagającymi wspierania. Naszymi gośćmi są pani Aleksandra Wachowiak z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z Torunia oraz pan Leszek Guga, psycholog z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych z Fundacji Razem Zmieniamy Świat. Mogą Państwo do nas telefonować, rozmawiać z moimi gośćmi, rozmawiać z nami. Dzisiaj, ojcze, nie wiem, chyba będziemy musieli troszkę wcześniej skończyć naszą audycję, bo jest o 14:00, zdaje się, następna transmisja, no ale to ojciec da nam znać w stosownym czasie pewnie. 655-23-55, 655-23-56, Polska Północna Południowa 56 to numer kierunkowy, dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-23-33, 655-2366, kierunkowy 4856, a z USA i Kanady 011-4856. Już ojciec odbiera telefon, więc nie wiem, czy będzie telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Dzień dobry, Wojtek z Bydgoszczy.
Witamy, panie Wojtku.
Chodzi o taką rzecz, że moja mama ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera, powiedzmy od 8 lat. A zaczęło się to tak, że chowała mięso, jakieś tam inne produkty psujące się do szaf. Później coraz bardziej się to nasilało. Przez to rozdrażnienie było mamy. No, to jest początek. A w tej chwili, to już nie będę już mówił, co było po kolei, w tej chwili już jest ten problem, że mama już coraz mniej chodzi, załatwia swoje potrzeby tylko w pampersa, dwa razy dziennie trzeba przebierać. Jako sam jestem też chorą osobą na POHP i sobie musiałem tutaj jakoś sobie ogarnąć to wszystko. Mam pomoc dużą mojej siostry, ale ją to po prostu przerasta. W tej chwili jest u mamy i ona po prostu co chwilę płacze, że ona sobie to nie radzi. Nie? Po prostu jest to ciężka sytuacja. I moja mama w tej chwili też jest w systemie Surajder, gdzie przychodzą i psycholodzy, neurolodzy, psychiatrzy, terapia zajęciowa i tak dalej. No niestety, ale tej terapii wyjazdowej no nie mogła skorzystać z tego powodu, że opiekun musi sprowadzić mamę. A ja no niestety nieraz mam taką wydolność, że nie mogę tego
Pani
zrobić.
Wojciechu, a tak? czy pan chciał o coś zapytać, czy chciał pan tylko podzielić się swoim doświadczeniem?
Jeszcze jedną rzecz.
Tak,
teraz chcę zapytać, czy najlepsze wyjście w tej sytuacji, co opisałem, jest do ZOL-u oddać mamę?
To znaczy, jakby kwestia oddania chorego do zakładu opieki całodobowej musi podjąć tak naprawdę rodzina. Jeżeli państwo są gotowi na to psychicznie i wiedzą, że no nie są w stanie sobie poradzić i nie dadzą rady potem z całodobowym opieką, którą mama będzie wymagała,
to jest wyjście. Już jest właśnie problem.
Tak, no w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym mama na pewno będzie miała profesjonalną opiekę. Będzie zaopiekowana. Państwo też no, będą w jakiś sposób mogli odetchnąć, tak? I żyć normalnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że pan również jest osobą schorowaną.
No bo też mogę powiedzieć, wejdę w słowo, bo właśnie siostra załatwiła, ale tylko na 2 miesiące taki ZOL, nie?
Znaczy, no nie, trzeba no, brać pod uwagę, że niestety czas oczekiwania do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych jest bardzo długi. Na to, ile wynosi około 2-3 lata. Także dokumenty proszę, tak, jeżeli są państwo zdecydowani, to proszę dokumenty złożyć jak najszybciej i oczekiwać. Jeżeli przyjdzie czas przyjęcia, a państwo stwierdzą, że jednak dają radę i nie chcą dawać mamy, to zawsze jest możliwość zrezygnowania.
Tak, dziękuję bardzo. Tak,
z drugiej strony dosłownie jeszcze pół zdania. Tak. Ważnym elementem jest to, że decyzja o oddaniu swojej bliskiej osoby pod opiekę całodobową do instytucji, czy to będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, czy zakład pielęgnacyjno-leczniczy, to zawsze jest trudna decyzja. Bo szczególnie w naszym kręgu kulturowym bardzo często myślimy o tym, że powinniśmy być z naszymi bliskimi do samego końca. Ale należy pamiętać o tym, jak dużym obciążeniem dla nas samych jako opiekunów jest opieka. I to, że jeżeli właśnie czujemy to, o czym wspomniała pani Ola, że jest nam trudno, to może być właściwy moment o tym, żeby o tej opiece pomyśleć. Ale należy o tym myśleć nie o tym, że oddajemy naszego bliskiego, tylko o tym, że powierzamy opiekę nad naszym bliskim profesjonalistom.
No musimy się spotkać jeszcze w jakiej, bo tu jest tyle wątków, że aż się prosi, żeby zrobić audycję jeszcze na ten temat w bliskości. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony. Mam lokal 140-160 metrów wprawdzie i myślałam o tym, żeby otworzyć w naszej miejscowości taki dom dziennej opieki dla takich chorych. Od czego by to trzeba było zacząć? Co to trzeba zrobić? Czy to jest możliwe? Czy to jest każdej? I czy jest jakaś pomoc od tego do takiego otworzenia? Czy jak to w ogóle? Z kim by to można było rozmawiać?
Proszę pani, czy proszę pana?
Kobietą jestem.
Proszę pani, tutaj moi goście rozkładają ręce, ale ja powiem tak. Najpierw udać się, nie wiem, do wójta, burmistrza i on skieruje do odpowiednich służb, na przykład do Centrum Pomocy Rodzinie, bo przecież tego rodzaju placówki powstają w całej Polsce. To jest, nie jest nic nowego. Także proszę udać się do najpierw do głównego w danej miejscowości, wójta, burmistrza, jak powiedziałam, nie wiem, prezydenta miasta i powiedzieć o takim pięknym zamiarze, bo to jest piękny zamiar.
Absolutnie.
Tak, i dalej już na pewno ta odpowiedzialna osoba skieruje panią do odpowiednich służb. Pozdrawiamy panią serdecznie i życzymy, aby to się udało, bo to jest tu już od czasu do czasu też w tych audycjach gościliśmy z założycieli, mówiąc tak górnolotnie troszkę, tego rodzaju placówek, prywatnych placówek, które zatrudniają specjalistów też przecież. I drodzy państwo, mogą jeszcze państwo przez chwileczkę telefonować do nas.
A już ja... dostaję informację, że za chwilę tak? będziemy mieli połączenie.
No dobrze, to już podziękuję moim gościom, dobrze? Natomiast umówimy się na jakieś jeszcze spotkanie, bo ja tu mam duży niedosyt, pani Olu i panie Leszku. Chciałabym może jeszcze pogłębić ten problem, szczególnie problem oddawania, w cudzysłowie oddawania, powierzania osób, swoich bliskich osób pod opiekę placówek opiekuńczych. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, wszystkim radiosłuchaczom, ojcu Dariuszowi, moim miłym gościom, pani Oli Wachowiak, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z Torunia oraz panu psychologowi Leszkowi Gudze. Dobrze odmieniłam?
Tak jest.
Psychologowi z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych z Fundacji Razem Zmieniamy Świat.
Dziękuję
i zapraszam
bardzo.
Jeszcze w tym roku na spotkanie w tej audycji. Szczęść Boże państwu wszystkim na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.